Otwórzcie swoje Biblię na Księdze Jozuego, rozdział 2. Będziemy czytać Księgę Jozuego, rozdział 2, od 1 do 21 wersetu. 21 wersetów z Księgi Jozuego, z rozdziału 2, początek na 236. Mogę już czytać, macie już Biblię otwarte, widzę, że większość już otwierała Pismo Święte. Przypomnijmy sobie tę historię. Jozue, syn Nuna, wysłał z Sittim potajemnie dwóch mężów jako wywiadowców, mówiąc: idźcie, obejrzyjcie ziemię i Jerycho. Poszli tedy i wstąpili do domu pewnej nierządnicy imieniem Rahab i ułożyli się tam do snu. Wtedy doniesiono królowi Jerycha: tej nocy przyszli tutaj jacyś mężowie synów izraelskich, aby przeszukać ziemię. Wtedy król Jerycha posłał do Rahab i kazał jej powiedzieć: wydaj mężów, którzy przyszli do ciebie i weszli do twojego domu, gdyż przyszli, aby przeszukać całą tę ziemię. Lecz kobieta ta wzięła obu tych mężów i ukryła ich. Potem zaś rzekła: rzeczywiście, przyszli do mnie jacyś mężowie, ja jednak nie wiedziałam, skąd oni są. Lecz gdy z nastaniem ciemności miano zamknąć bramę miasta, mężowie ci wyszli i nie wiem, dokąd poszli. Gońcie szybko za nimi, to ich dogonicie. Sama zaś zaprowadziła ich na dach i ukryła pod łodygami lnu, które miała ułożone na dachu. Wyznaczeni tedy mężowie gonili za nimi w kierunku Jordanu aż do brodów, bramę miasta zaś zamknięto, kiedy pogoń za nimi wyszła. Zanim ci mężowie ułożyli się do snu, ona wyszła do nich na dach i rzekła do nich: wiem, że Pan dał wam tę ziemię, gdyż padł na nas strach przed wami i wszyscy mieszkańcy tej ziemi drżą przed wami. Słyszeliśmy bowiem, że Pan wysuszył przed wami wodę Morza Czerwonego, gdy wychodziliście z Egiptu i co uczyniliście obu królom aramejskim po tamtej stronie Jordanu, Sychonowi i Ogowi, których obłożyliście klątwą na zagładę. A gdy to usłyszeliśmy, zwątpiło serce nasze i wszystkim, kim zabrakło wobec was odwagi, gdyż Pan, Bóg wasz, jest Bogiem w górze na niebie i w dole na ziemi. Więc przysięgnijcie mi teraz na Pana, że jak ja okazałam wam łaskę, tak wy również okażecie łaskę domowi mojego ojca i dajcie mi porękę, że zostawicie przy życiu mojego ojca, moją matkę i moich braci i moje siostry i wszystkich ich bliskich i ocalicie nas od śmierci. Rzekli jej tedy ci mężowie: życiem naszym ręczymy za was, jeżeli nie rozgłosicie tej naszej sprawy, jeśli nie rozgłosisz tej naszej sprawy. A gdy potem Pan da nam tę ziemię, okażemy ci łaskę i dochowamy wierności. Następnie spuściła ich na linię przez okno, bo dom jej był wbudowany w mur miasta i w murze mieszkała. Powiedziała też do nich: idźcie w góry, aby nie natknęli się na was ścigający. Tam się ukrywajcie przez 3 dni, aż powrócą ścigający, a potem idźcie swoją drogę. Rzekli do niej mężowie: chcemy dotrzymać tej przysięgi, którą kazałaś nam złożyć. Kiedy więc wejdziemy do tej ziemi, przywiążesz ten sznur z czerwonej nici do okna, przez które nas spuściłaś, a swojego ojca i matkę i braci i całą rodzinę swojego ojca zbierzesz u siebie w domu. Każdy, kto wyjdzie z drzwi twojego domu na zewnątrz, będzie sam winien przelania swojej krwi, a my będziemy bez winy. Ale za przelanie krwi każdego, kto będzie u ciebie w domu, a ugodzi go czyjaś ręka, my winę poniesiemy. Jeżeli zaś ty rozgłosisz tę naszą sprawę, my będziemy wolni od przysięgi, którą kazałaś nam złożyć. Ona rzekła: jak powiedzieliście, tak będzie. Wypuściła ich wtedy, a oni poszli. Ona zaś przywiązała czerwony sznur do okna. Drodzy, zanim wnikniemy, czy zaczniemy zastanawiać się nad tą historią, może kilka takich informacji wstępnych, aby ten obraz był taki jasny i rzeczywisty dla nas, a później na bazie tego przejdziemy do tej historii. Izrael wkracza do ziemi obiecanej. Za jakiś czas ma przekroczyć Jordan, jeszcze są po tamtej stronie Jordanu, mają przekroczyć Jordan. Jozue doskonale wie, że pierwszym miastem, jakie będzie musiał zdobywać, to jest miasto Jerycho, bo to było pierwsze miasto, które znajdowało się po przekroczeniu Jordanu. Jozue do tego dzieła przygotowuje się w taki sposób jak dowódca. Był dowódcą, był przywódcą Izraela w tym momencie po śmierci Mojżesza. A więc przygotowuje się do tego w sposób, tak jak się powinien przygotować, mianowicie wysyła zwiad. Wysyła zwiadowców po to, aby mogli przeszpiegować, jest powiedziane, ziemię i miasto, ziemię i Jerycho. A więc ich zadaniem było zobaczyć, jakie jest obwarowane to miasto, zobaczyć, jakie są słabe punkty ewentualnie w tym mieście. Dlatego, że w tym momencie, musimy sobie to uświadomić, Jozue nie wie. W tym momencie, kiedy wysyła wywiadowców, Jozue nie wie, w jaki sposób Jerycho będzie zdobywano. Tego nie wie. Dowiaduje się dopiero w rozdziale, z tego co pamiętam, szóstym. Dopiero Bóg mu mówi, w jaki sposób. Więc Jozue zachowuje się jak normalny dowódca, ktoś, kto chciał mieć pewne informacje na temat obwarowań, na temat miasta, dlatego że myślę, że on się z tym zmagał, zastanawiał się, w jaki sposób zdobyć Jerycho. To było jego zmaganie, to była jego walka. W jaki sposób zdobyć Jerycho? Ja sobie sięgnąłem do słownika i przeczytałem parę rzeczy o Jerychu. I w tych informacjach jest powiedziane, że Jerycho było pierwszym miastem w świecie, które miało mur obronny zbudowany. Tak po prostu archeologowie wypowiadają się, że to było pierwsze miasto na świecie, które miało zbudowane mury ochronne wokół siebie. Oczywiście to miasto powstało wiele lat wcześniej, zanim tutaj Jozue się i Izrael się pojawia przed wstąpieniem do ziemi obiecanej. Dowiadujemy się, że w tym okresie Jerycho było u szczytu sławy, jeśli chodzi o bogactwo i rozkwit. To miasto było u szczytu swojej sławy. I w tym okresie mury Jerycha były najpotężniejszymi murami. Były zbudowane na wałach, najpierw były wały z ziemi, a później na tym były zbudowane ogromne mury, które strzegły to miasto przed wrogami. A więc Jozue jako dowódca, jako strateg, który już wcześniej walczył, przecież pamiętamy o Jozuem, była taka scena, kiedy Izrael wkroczył na pustynię i Mojżesz wstąpił, tam z Amalekitami się mieli chyba potykać, bić z Amalekitami. I dowiadujemy się, że Mojżesz wstąpił na górę Pana, aby się modlić, ale do walki wysłał Jozuego. Izrael pod dowództwem Jozuego, więc Jozue wyglądało na to, że ma takie zdolności, jest utalentowany, jeżeli chodzi o prowadzenie bitw, prowadzenie wojen, więc też i dlatego i charakter, i uzdolnienia sprawiły, że na ten czas zdobywania Kananu to właśnie Jozue, bo to były wiele lat wojny. To nie było tak, jak my byśmy sobie może wyobrazili, że Bóg wkroczył jak z tymi egzaminami i koniec po egzaminach. To były lata ciężkiej wojny. My mamy opisane zaledwie trzy takie kluczowe miejsca, ale tych wojen było o wiele, wiele więcej. Tych bitew było o wiele, wiele więcej stoczonych przez Izrael pod wodzą Jozuego. A więc wraca ta główna myśl. Jozue nie wie, w jaki sposób będzie zdobywane Jerycho, więc wysyła wywiadowców. Wysyła ich w celu, aby oni przeszpiegowali teren i miasto. Wiecie, ale Bóg wie. W tym momencie Bóg wie, w jaki sposób będzie zdobywane Jerycho. Chcesz, byśmy zaczęli po prostu intensywnie szukać pewnych Bożych myśli, Bożych odpowiedzi. Wysłanie zwiadu do Jerycha to jest narażenie życia wszystkich tych ludzi, którzy tam poszli. Bo gdyby ci ludzie zostali złapani, a jest prawdopodobne, że mogą być złapani, to oni poniosą śmierć. Bóg nie ostrzega Jozuego, mówi: Jozue, wiesz co? Przecież Jozue rozmawiał z Bogiem. Widzicie, jak Jozue rozmawiał z Bogiem? Jozue miał z Bogiem relację. Bóg był w stanie powiedzieć do Jozuego w ten sposób: będziesz zdobywał Jerycho w ten sposób. Codziennie będziecie raz obkrążać to miasto, a siódmego dnia obkrążycie je. Jozue to usłyszał, czyli jego relacja z Bogiem była głęboka. Przecież Bóg mógł powiedzieć do Jozuego: Jozue, szkoda twojego trudu, szkoda życia tych dwóch wywiadowców, nie wysyła ich, bo wy nawet nie podejdziecie pod te mury Jerycha. Będziecie z daleka okrążać to miasto i to nie ma znaczenia, czy mury mają 5 metrów i 30 do góry. To nie ma znaczenia, czy mają metr, albo tam jest jakaś słaba luka, bo to i tak nie ten sposób, bo to nie będzie oblężenie. To będzie inaczej. Ale Bóg nie zatrzymał Jozuego. Bóg był z tym, jak gdyby tą sprawę zostawia. Jozue wysyła tych dwóch wywiadowców. I moje myślenie, gdy ja uruchamiam swoje myślenie, gdy we mnie Bóg pracuje, To ja myślę, że jestem przekonany o tym, że Bóg wysłał tych wywiadowców przede wszystkim ze względu na Rahab. Nie zatrzymał Jozuego ze względu na tę kobietę, która mieszkała w Jerychu. A jaka to była kobieta? Dowiadujemy się, że była nierządnicą. Moglibyśmy powiedzieć, kobieta z marginesu. Prowadziła brudne, grzeszne, nieczyste życie. Była z problemem i zmartwieniem dla swojego ojca, dla swojej matki, dla swoich braci i dla swoich sióstr. Może zakałą albo hańbą rodziny. Nie wiem, jak my byśmy się poczuli jako rodzice w takich okolicznościach, w takiej sytuacji. Wiecie, ale Bóg widział serce Rahab. Inni ludzie mogli widzieć tylko tyle, że ona jest nierządnicą. I my byśmy może, patrząc cieleśnie, powiedzieli, widzimy tylko tyle. Ta osoba jest, prowadzi takie niemoralne życie. Tylko tyle moglibyśmy zobaczyć, gdybyśmy spojrzeli na tą sytuację, czy na jej osobę tak po prostu po ludzku, tak zwyczajnie, tak cieleśnie, zobaczylibyśmy kobietę prowadzącą niemoralne życie. Ale Bóg widział serce Rahab i dla niej, przede wszystkim dla niej, nie zatrzymał Jozuego i pozwolił, aby on wysłał tych wywiadowców. Wiecie, oni szli tam zupełnie z inną misją. Oni realizowali strategię wojskową, którą nakazał im dowódca, a więc oni szli szpiegować miasto. Oni nie szli ratować kobiety. Oni nie szli w tym celu. Oni wykonują zupełnie inne zadanie, coś zupełnie innego. Ale trafem, Bożym zrządzeniem przecież mogli się zatrzymać w wielu miejscach. Myślę, że w Jerychu można się było zatrzymać w wielu miejscach. Ale wstąpili tam. O tym jeszcze za chwilę powiem. Co było w sercu Rahab? Jakie było serce Rahab? Tej kobiety, którą moglibyśmy napiętnować czy odrzucić z powodu złego, grzesznego, niemoralnego życia. Posłuchajmy kilka rzeczy, które Rahab wypowiada do wywiadowców w czasie rozmowy. Werset 9 mówi, i rzekła do nich, wiem. Oto pierwsza rzecz, Rahab coś wie. Może miała dużo informacji, dużo ludzi przychodziło do niej, opowiadało im jej przeróżne historii. I Rahab mówi, wiem, i po pierwsze mówi, wiem, że Pan Bóg dał wam tę ziemię. Ona to wie. Jest o tym do głębi przekonana. Ma w sercu głębokie przekonanie, że Jerycho i ta ziemia stanie się własnością Izraela. Ona to wie. Druga rzecz, jaką Rahab wie, werset 10. Wiem, że z naszym miastem stanie się to samo, co z miastami po tamtej stronie Jordanu i z ludźmi, z mieszkańcami Jerycha stanie się to samo, co po tamtej stronie Jordanu, a więc nasze miasto zostanie zrujnowane i my wszyscy zginiemy. Ona to wie. Jest o tym przekonana. Mieszkańcy Jerycha bali się Izraela, ale do końca, ja tak rozumiem, pokładali ufność w murach, pokładali im ufność w tym, że miasto jest nie do zdobycia. W tym pokładali ufność. Bali się Izraela, ale za wszelką cenę próbowali schwycić się tej myśli. W tym mieście jesteśmy bezpieczni, a Rahab wiedziała, nie jestem bezpieczna w tym mieście. Zginę ja i zginiemy wszyscy i miasto zostanie zdobyte. I trzecie wyznanie, jakie złożyła Rahab, dla mnie jest zadziwiające, bo ona powiedziała taki cytat. Pan Bóg wasz jest Bogiem w górze na niebie i w dole na ziemi. Czytamy o tym w wersecie 11. Gdyż Pan Bóg wasz jest Bogiem w górze na niebie i w dole na ziemi. Co to za wyznanie? A wiecie, skąd to wyznanie pochodzi? To otwórzmy sobie 5 Księgę Mojżeszową, 4 rozdział. 5 Księga Mojżeszowa, 4 rozdział. To Bóg mówił do Izraela, 4 rozdział, werset 39, co na 200. Bóg mówi tak. To jest Boże prawo, Boży zakon. Dowiedz się tedy dzisiaj i weź to sobie do serca, to mówi do Izraela, że Pan jest Bogiem na niebie w górze i na ziemi w dole i nie ma innego. Rahab cytuje dokładnie ten fragment Bożego prawa, Bożego zakonu. Ona wyznaje Boże Słowo. Ktoś musiał jej donieść Boże Słowo. Rahab wie, uświadommy sobie to, Rahab wie, że jest tylko jeden Bóg na niebie i na ziemi. Że jest to Bóg Izraela i żadne mury Jerycha, żadni bożkowie, żadne formy okultyzmu, które były praktykowane w Jerychu, nic nie pomogą, bo Bóg Izraelowi dał tę ziemię. Wiecie, i ona to nosi w sercu. Jest przerażona. Jest przerażona. I Bóg widzi to w jej sercu. Bóg widzi serce Rahab, niemoralnej kobiety, kobiety wyrzuconej za margines. Ale ona jedyna z mieszkańców Jerycha miała to w sercu, co się podobało Bogu. Bo co się Bogu podoba? Bez wiary nie można się Bogu podobać, a w jej sercu była wiara. I Bóg, drodzy, nie zatrzymał Jozuego, nie zatrzymał planu, strategii, lecz pozwala, aby ci zwiadowcy byli wysłani. I oni przychodzą do Jerycha, szpiegują ten rejon, tę ziemię i trafiają do hotelu u Rahab. Do hotelu. Jakie sobie miejsce wybrali? Normalnie powinni się zatrzymać? A może to było strategiczne zatrzymać się u Rahab? Wiecie, ale pomyślcie, ty byś dzisiaj tak się zachował? Trafiają do Rahab. To było strategiczne. Ale to był Boży plan i Boże rządzenie. I teraz chcę mówić o planie ludzkim i planie Bożym. Plan ludzki i plan Boży. Z jednej strony mamy Jozuego, który realizuje jakiś plan, strategię. Poszli, mają to zrobić, co mają zrobić. Ale o Jozue nic nie wie o Rahab. Wywiadowcy nie wiedzą, co to za kobieta, w sensie nie znają jej serca. Ale trafiają do niej. Chcę powiedzieć tak, że z jednej strony jest realizowana jakiś plan Jozuego i w tym samym czasie Bóg realizuje swój plan wobec tej kobiety, aby ją uratować i dać jej szansę równolegle. To nie było tak, że oni zostali w sposób ewidentny czy szczególny posłani do niej. Oni zostali posłani zupełnie z inną misją, zupełnie z czymś innym. Ale nie wiedząc o tym, są w centrum Bożej woli i wykonują Boży plan i realizują Bożą wolę równolegle. I w naszym życiu musimy jedną rzecz zobaczyć i o jednej rzeczy mieć świadomość. Że jeśli żyjemy dla Pana, jeśli żyjemy w posłuszeństwie dla Niego, jeśli jesteśmy gotowi wykonywać Jego wolę, to mogą się dziać różne sytuacje, okoliczności, których my nie układamy, których my nie planujemy, ale Bóg, znając serca ludzi, układa okoliczności, w które my chodzimy i stajemy się ich częścią i stajemy się Bożym narzędziem. Tak jak ci wywiadowcy stali się Bożym narzędziem dla ratowania Rahab, mimo tego, że nie w tym celu tam przybyli. Drodzy, Bóg chce używać naszego życia. Bóg chce używać mojego i Twojego życia w tych codziennych sprawach, nad którymi my nie mamy może pełnej kontroli, pełnego panowania. Nie wiemy, co się dzieje, dlaczego się dzieje, dlaczego tych ludzi spotykamy, a innych nie spotykamy. Nie wiemy o tym. Ale będąc poddani Bogu, żyjąc z Nim w posłuszeństwie, jesteśmy w Bożym planie i realizujemy część Jego woli, jak ci ludzie zrealizowali Bożą wolę odnośnie tej sytuacji. Pozwólcie, żeby to lepiej zilustrować, opowiem Wam jedną historię, która miała jakiś czas temu miejsce, akurat w moim życiu. Wracałem z kaplicy Betlejem, stałem na przystanku, bo jechałem autobusem. I nagle zobaczyłem, że na ten przystanek też przyszedł mężczyzna, którego znam. Był to mężczyzna, którego kojarzyłem ze szkoły średniej, razem chodziliśmy do technikum, ale nie widzieliśmy się 20 lat, czy ponad 20 lat nie rozmawialiśmy ze sobą. Widziałem, że go znam, on stał, dalej nie widział mnie, ja go widziałem. Czekamy na autobus. Podjechał autobus, on wyprzedził mnie i wsiadł. Był wielki tłok, on wsiadł. Ja stanąłem tuż przed drzwiami i widziałem, że on stoi na schodach. I w tym czasie podjechał drugi autobus, który mi też pasował i był puściutki. Więc przesiadłem się do tego pustego autobusu. I za chwilę patrzę, on wysiadł i przesiadł też do tego drugiego autobusu. Stanęliśmy obok siebie. Wiecie, i to był dla mnie wyraźny znak, że Bóg układa tę sytuację. Nie uciekniesz, jak Jonasz. Nie uciekniesz, Bóg układa tę sytuację. Coś, co nie... Więc zaczepiłem go, zaczęliśmy rozmawiać. Oczywiście poznaliśmy się. Spędziliśmy na później na przystanku, gdy siedliśmy jeszcze długo czasu, rozmawialiśmy. On mi opowiadał, kim jest, co robi, kim już nie jest. Ja mu opowiadałem, kim ja jestem, co robię i kim już nie jestem. Kim już nie jestem. I rozstając się, powiedział tak do mnie, 23 września będę jeszcze raz w Krakowie, bo mieszkam w Łodzi, ale tutaj studiuję, robię studia podyplomowe, przyjeżdżam. Masz mój telefon, zostawi mi telefon. Wczoraj rano wysłałem do niego SMS. Tak, raniutko. Jeśli jesteś w Krakowie, bo nie wiedziałem, jeśli jesteś w Krakowie, nie masz, masz po południu trochę czasu, to zapraszam na kawę i tyle. Wysłałem do niego SMS-a, zostawiłem to. Wieczorem po południu dzwoni telefon. On odzwania, mówi, jestem w Krakowie, mam trochę czasu. Spotkajmy się na kawę. Spotkajmy się. Już tam pomijając inne szczegóły, chcę tylko pokazać Wam jedną rzecz, że jeśli chcemy być Bogu poddani w życiu, to Bóg będzie układał sytuacje, których my byśmy sobie nigdy nie pokładali. To Bóg będzie stawiał na drodze ludzi, do których my mamy dotrzeć i mamy im coś powiedzieć. Jeśli masz w sercu gotowość służenia Bogu, to Bóg to będzie czynił w Twoim życiu. Będzie czynił w Twoim życiu. Ty będziesz myślał, że realizujesz zupełnie jakiś inny plan, ale zupełnie może chodzić o coś zupełnie innego. Może chodzić o kontakt, o rozmowę zupełnie z kimś innym. Powiem Wam inną sytuację, żeby też to może zilustrować. Nieraz spotykam się z bratem Kazim Zielińskim i wspominamy sobie dawne dzieje. Dawne dzieje to znaczy 20 lat temu, gdy razem żeśmy się nawrócili. I Kazio w swoich rozmowach, pewnie dobrze go nie ma, bo się nie będzie speszony, lubi wracać do jednej rzeczy. Mówi, pamiętasz, jak fajniej było, gdyśmy biegali sobie po Nowej Hucie i zaczepiali ludzi i rozmawiali z nimi o Bogu. Głosili im Ewangelię. I on mówi, często mi powtarza, chciałbym jeszcze tak. To mówi, to był wspaniały, najlepszy czas. Mówi, chciałbym tak. I umówiliśmy się. Bo on by tak chciał. I umówiliśmy się, że pójdziemy. Pamiętam z tamtych czasów różne chwile, prześmieszne i przewzruszające. Jak patrole milicji, to była milicja wtedy, czy ZOMO, nie pamiętam. Chłopaki takie z pałami rozpłakali się, gdyśmy im mówili o Jezusie Chrystusie. To były fajne, fajne rzeczy. I umówiliśmy się, i jak to Kazio zawsze, 3-4. Wiecie, co to znam, to wiecie, co to znaczy. Modlimy się. Przychodzimy w parku na skrzyżowanie alejek. I możemy iść, jak na skrzyżowaniu, w lewo, prosto i w prawo. Są trzy opcje. No, co robić? Niby tak przypadkowo, no to idziemy w prawo. No to idziemy w prawo. I na ławce siedzi pani starsza, tylko tyle wiemy, w czerwonym takim jaskrawo sweterku. Mówimy do Kasia, porozmawiamy z nią. Pytamy się tą panią, czy nie chciałaby z nami o Bogu porozmawiać. Ona nie, bo pilnuje tutaj dwoje wnuków i za chwilę idą do domu. Ale jest bardzo miła. Więc usiedliśmy sobie na ławce koło niej i zaczęliśmy króciutką rozmowę. Wiecie? I ta pani nagle zaskoczyła. Nagle się uchwyciła. Przyszli wnuki czy wnuczka przyjechała. Babciu, idziemy do domu. Jeszcze idź tam się pobaw. Teraz nie. 40 minut rozmawiamy z nią bez przerwy. Już musimy iść. My już musimy iść, bo już nie mamy czasu. Mówię, przepraszam, musimy iść. A ona wstaje za nami i że jeszcze tamto. Nie może nas wypuścić. Nie możemy się rozstać. Aż w końcu, no prawie siłą, mówimy, niech już pani pozabiera wnuki, niech pani już idzie do domu, bo my też już musimy jechać. Wiecie? Powiem wam tak, że to Bóg coś planuje i realizują się Boże plany, jeśli my chcemy w normalny sposób na co dzień żyć z Bogiem. Nie znamy serc ludzi. Tak jak i ci wywiadowcy nie znali Rahab. Ale Bóg układa życie. Bóg układa okoliczności. Jaki jest warunek, aby te rzeczy zostały spełnione? Jaki jest warunek? Warunek jest taki, że ty musisz chcieć i żyć z Bogiem. Że musisz chcieć i być gotów wykonywać Jego wolę. Musisz być gotów wykonywać Boże plany. Musisz być gotów. A Bóg sam będzie układał rzeczy, których ty byś nigdy nie upokładał. I tak oto tym byśmy powiedzieli cudownym zrządzeniem losu, czy jakbyśmy inaczej woleli powiedzieć, wywiadowcy trafiają do nierządnicy Rahab. Zaczyna się rozmowa. Wróćmy do Rahab, bo ona jest tą postacią, o której mówię. Co jeszcze było w sercu Rahab? Co jeszcze było w sercu Rahab? Na co chcę wam zwrócić uwagę? Co jeszcze w jej sercu było? Po pierwsze, w jej sercu było to, że ona naraziła własne życie. Wiecie, ona przyjęła wywiadowców i gdy król wysłał wojsko czy patrol z zapytaniem, wydaj nam tych mężów, to ona powiedziała, nie ma ich u mnie. Poszli. Wiecie, długo myślałem, czy o tym mówić. Miałem o tym nie mówić, ale muszę to powiedzieć, bo teraz mam to w myślach. Czy dopuszczalne jest kłamstwo? Czy no powiedzmy, w przypadku Rahab to jest dopuszczalne. No ona może kłamać, tak? Ale dopuszczalne. Ona kłamie. Rahab kłamie, że wywiadowcy przyszli, że ci ludzie przyszli, ale sobie poszli. Ona ich ukryła na dachu. Wiecie, ona nie kłamała we własnej sprawie. Ona kłamała, by ratować życie wywiadowca. Ale ten problem to logiczny zostawiam wam. Bo w Biblii jest kilka takich przypadków. Kilka przypadków, że ktoś kłamie i Bóg go za to nie potępia. Nie wiem, czy czytaliście książkę Człowiek z nieba. Czytaliście. Tam czasami ci chrześcijanie z Chin, którzy byli prowadzeni na tortury, na śmierć, albo milczeli, albo mówili tak, żeby się nic władza nie dowiedziała, bo wydawali wtedy na podobne rzeczy swoich współbraci. Czy mogli powiedzieć tak, pastorem jest ten, a chrześcijaninem jeszcze w moim domu jest ten i ten. Oni tego nie mówili, bo wiedzieli, że ci ludzie zostaną momentalnie zaaresztowani tak samo i trafią tam, gdzie oni są. Ale to jest taki wątek poboczny. Rahab naraża własne życie i chroni wywiadowców, chroni ludzi, płaci cenę. Płaci głęboką cenę. Kolejna rzecz, którą znajdujemy w sercu Rahab. Rahab nie jest egoistką. Popatrzcie, ta kobieta, wiedząca takie życie, nie jest egoistką, bo ona powiedziała tak. Uratujcie mnie, ale uratujcie mojego ojca, moją matkę, wszystkie moje siostry, wszystkich moich braci i całe ich rodziny. Słuchajcie, ona kocha naprawdę swoją rodzinę. W tej sytuacji, w stanie zagrożenia, doświadczenia, nie myśli tylko o sobie. Boże, bym tylko ja ocalała. Ona myśli o całej rodzinie. Mówi, zachowajcie także całą rodzinę. Oni przez lata mogli patrzeć na nią, jako na, jak powiedziałem wcześniej, zakałę rodziny. Ale w sercu Rahab była troska o jej najbliższych. To jest ważna ta sprawa pokazująca, jaka była ta kobieta. I kolejna rzecz, kiedy już wywiadowcy zostali spuszczeni przez ten mur w oknie, Rahab dała im szczegółowe instrukcje, jak się nie natknąć na patrol. Pouczyła ich, powiedziała, jak mają się zachowywać, żeby szczęśliwie wrócić do końca, do domu, do Jozuego, do miejsca obozowiska. Podsumowując na tym etapie postawę Rahab i dlaczego Bóg posłał do niej tych ludzi, ona miała wiarę w sercu, ona uwierzyła, kto jest prawdziwym Bogiem, ona wiedziała, że zginie, ona wiedziała, że Jerycho zostanie zdobyte. W jej sercu była troska o najbliższych. Bóg widział serce tej kobiety i Bóg postanowił, że da szansę ratunku dla niej, da jej szansę, da jej możliwość, że nie zrobi z nią to, co stało się z innymi ludźmi mieszkającymi w Jerychu. Dam jej szansę. Posyłam do niej ludzi. Jaka jest dalsza historia kobiety o złej reputacji? W rozdziale 6 mamy historię, kiedy Izrael już wkracza do Jerycha. Jak wiecie, jej mieszkanie było częścią muru. Bardzo fajnie sobie to wymyśliła, żeby do muru, do tego, co ma być wszystko zniszczone, zaprosić całą swoją rodzinę. Jak do domu, który ma być za chwileczkę wysadzony w powietrze, zaprasza całą rodzinę, aby tam oni mieliby. Ale ona nie wiedziała. Ona nie wiedziała jeszcze wtedy, ani wywiadowcy nie wiedzieli, ani Jozue nie wiedział, że przy 7 okrążeniu, przy głosie trąb, te mury się rozpadną, a Rahab całą swoją rodzinę zaprosiła do swego domu, który był częścią murów. Jozue, rozdział 6, 22, 23 werset, może jeszcze tę myśl dokończę. Mury Jerycha runęły, ale stał kawałek szkieletu. Kawałek muru został nietknięty. Z tego muru zwisał czerwony sznur. Może to też jest jakaś głęboka symbolika. Czerwony. Już nie chcę tego rozwijać. Czerwony sznur. Wiecie? Ocalał kawałek muru z domem Rahab i z ludźmi, którzy tam się znajdowali. Bóg czyni cud dla tej kobiety. Bóg czyni cud dla tej kobiety i dla jej bliskich. Bóg czyni cud. Pozostałe mury były obrócone w pył. 6 rozdział, 22, 23 werset Jozue mówi tak do tych mężów. Do obu zaś mężów, którzy przeprowadzili wywiad w tej ziemi, rzekł Jozue, idźcie do domu nierządnicy i wyprowadźcie stamtąd tę kobietę i wszystkich jej najbliższych, jak to jej przysiągliście. I poszli młodzieńcy, którzy przeprowadzili wywiad i wyprowadzili Rahab, jej ojca i matkę, jej braci i wszystkich jej najbliższych, całą jej rodzinę, wyprowadzili, umieścili ich poza obozem Izraela. I w wersecie 25 czytamy. Nierządnicę Rahab, rodzinę jej ojca i wszystko, co miała, zachował Jozue przy życiu. Zamieszkała ona wśród Izraela po dzień dzisiejszy, ponieważ ukryła posłańców, których wysłał Jozue, aby przeprowadzili wywiad w Jerychu. Popatrzmy na jedną rzecz. Życie Rahab zaczyna się zmieniać. była kobietą żyjącą niemoralnie w Jerychu. Poprzez wiarę Bóg posłał do nich wywiadowców, została uratowana. Dalej dowiadujemy się, że zamieszkała pośród Izraela aż po dzień dzisiejszy, aż do momentu, kiedy powstawała ta księga, zamieszkała pośród Izraela. Rahab nawraca się na, wierzy już w Boga prawdziwego, żywego. Nawraca się na judaizm. Zaczyna przestrzegać zakonu. Staje się poganką nawróconą na wiarę w prawdziwego, żywego Boga i mieszka pośród Izraela. Co się dalej dzieje z Rahab? Czy wiecie, co było dalej? Jaka była dalej historia tej kobiety? Trzeba ją szukać w Nowym Testamencie. Rahab wychodzi za mąż. Rahab wyszła za mąż, za, powiedział, prawowitego Izraelitę. Wyszła za mąż. W Ewangelii Mateusza. Może teraz robię ten quiz, który miałem zrobić na początku. Czy wiecie, kto był ojcem Dawida? Isaj, jest obojętnie. A wiecie, kto był dziadkiem Dawida? Boaz, tak? Boaz. Ale pradziadkiem to nie będziecie wiedzieć. Ja też nie wiedziałem, musiałem sobie sprawdzić. Kto był pradziadkiem Dawida? Bardzo dobrze, Gabrysia. Ty chyba musisz judaistykę studiować. A kto był prababką Dawida? Salmon ożenił się z Rahab. I bibliści nie mają wątpliwości, że chodzi o Rahab z Jerycha. W rodowodzie Jezusa znajdują się cztery kobiety. Co wam jeszcze to udowodni, że to chodzi o Rahab. I wszystkie te kobiety to są, wiecie, takie historie z pogranicza, jak to mówi moja żona. Wszystkie kobiety wymienione są, to są dlatego, przez to, że i o Rahab chodzi, to nie była rodowita Izraelitka, bo wymieniana jest są cztery kobiety. Tamar, która miała syna z Judą, a Juda to przecież był, znaczy to była synowa Judy. Więc nie było wszystko takie fajne. Wymieniona jest Rahab, czyli ta z Jerycha. Wymieniona jest Rut, Moabitka. I wymieniona jest tylko jeszcze Betrzeba, która miała, jest jeszcze później żona Uriasza, z której Dawid zrodził. Słuchajcie, w rodowodzie Jezusa kobiety wymienione to są wszystkie kobiety, które coś było z przeszłością. W każdym przypadku. Po przejściach. A w innym przypadku, gdy wszystko było normalnie, to ewangelista Mateusz o kobiecie nie mówi, tylko idzie po linii męskiej. Bibliści nie mają wątpliwości, że Rahab jest tą Rahab z Jerycha. Wyszła za mąż za Salmona i została prababką Dawida. Tak się zmieniło jej życie. Ale to nie koniec. To nie koniec. Natchniony Duchem Świętym autor listu do Hebrajczyków też sobie o Rahab przypomniał, natchniony. I w 31 wersecie 11 listu do Hebrajczyków bym powiedział, pośród ludzi największych Bożych mężów Starego Przymierza. Bo tak trzeba powiedzieć. Widzicie, do Hebrajczyków w 11 rozdziale wymienieni są najwięksi mężowie Starego Przymierza. Jest ich tam wymienione kilkunastu zarazem, zaledwie. Kobiet naprawdę niewiele się tam znalazło, dlatego że też to była kultura męska i też głównie mężczyzn używał, ale w 31 wersecie czytamy, od 30, przez wiarę runęły mury Jerycha okrążone przez 7 dni. Przez wiarę nie zginęła nierządnica Rahab wraz z nieposłusznymi, bo przyjęła przyjaźnie wywiadowców. Do bohaterów wiary zaliczono kobietę z taką przeszłością. Z taką przeszłością, ale uwierzyła Bogu i Bóg zmienił jej życie. Dał jej nowe życie. Rahab otrzymała nowe życie. I to nowe życie przeżyła już później dla Boga. Gdy jeszcze sięgnąłem do takich źródeł pozabiblijnych, wiecie, że Rahab to jest legenda, bo to kobieta legenda w Izraelu. Przez lata opowiadano o Rahab. Niektóre przekazy ustne mówią, że Rahab była jedną z najpiękniejszych czterech kobiet w całej historii Izraela. Takie, to już jest jak gdyby te źródła pozabiblijne, ale ona żyła w świadomości Izraelitów z pokolenia w pokolenia, po to, by w końcu znaleźć się w Nowym Przymierzu, w liście do Hebrajczyków, wśród bohaterów, bohaterów wiary. Podsumowując tą, bym powiedział, piękną historię. Wiecie, to jest piękna historia. Bo to jest historia o brudnym życiu, które zostało wyprowadzone do życia czystego, świętego, poddanego Bogu. To jest historia o uratowaniu kogoś, kto może przez ludzi był skreślony i zostawiony. A co tam taka nierządnica? Niech zginie razem z nieposłusznymi, z bałwochwalcami, z innymi mieszkańcami Jerycha i Kanaanu. Przecież wiecie, jaka była, jakie było Boże przeznaczenie dla tych narodów. Ale to jest historia o Bogu, który jest Zbawicielem. To jest historia o Bogu, który jest Zbawicielem i chce zbawić każdego, kto otworzy dla Niego serce. Każdego. Chcę Ci powiedzieć tak, przeszłość nie ma znaczenia. Przeszłość nie jest ważna, kim byłeś, czy nawet kim jesteś. Ważne jest to, czy dzisiaj otwierasz serce przed Bogiem i masz wiarę, że On Cię może uratować. To się liczy dzisiaj. To Bóg widzi, to Bóg nagradza. Historia Rahab to jest historia o tym, że Bóg daje nowe życie. Tak jak dał tej kobiecie zupełnie nowe życie po tym, jak ocalała z Jerycha. Dał jej dom, dał jej rodzinę, dał jej sławę pośród Izraela, dał jej chlubne świadectwo. Bóg daje nowe życie, które może nie mieć nic wspólnego z tamtym życiem. Tamtego życia możesz nienawidzić, ono mogło być złe i podłe. Ale Bóg chce Ci dać nowe życie, które będzie na Jego chwałę i które uwielbi Jego imię. I historia o Rahab, to już mówiłem wcześniej, z historią, gdzie Bóg chce nam powiedzieć tak. Ja mogę Cię używać, możesz być częścią moich planów. Jeśli tylko będziesz żył ze mną w codziennym swoim życiu, to ja poukładam okoliczności, gdzie będziesz moim narzędziem. Jak ci wywiadowcy stali się narzędziem w ręku Boga, by ratować tę kobietę, a przyszli tam w zupełnie innych planach. Bóg chce użyć każdego z nas w naszych codziennych, zwykłych sprawach. Miej serce otwarte dla Boga. Bądź gotów służyć Jemu. Bądź gotów dać się pokierować. Jak zobaczysz nierządnicę, to nie myśl, że zasługuje na Boży sąd. A co wiesz, co jest w jej sercu? Może jest w jej sercu to, co w sercu Rahab. Spotkasz innego człowieka, nie myśl od razu, a ten to jest przekreślony, nie ma szans. A co wiesz, co jest w jego sercu? A może to takie serce tylko potrzebuje, żeby je dotknąć, wyzwolić, uderzyć w nie. By coś się otworzyło, coś się otwarło. Bo Bóg jest Bogiem zbawienia, zawsze takim był. Posłał swego Syna, by umarł za mnie i za Ciebie, za nasze grzechy. Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni bez względu na to, jaką mają przeszłość. Jakimi są ludźmi, z jaką przeszłością. Bóg chce zbawić każdego człowieka. A myśmy powinni o tym wiedzieć. Tak sobie myślę, ile było porządnych obywateli miasta Jerycho. Kapłanów. Przywódców, królów, porządnych obywateli miasta Jerycho. Ale oni zginęli, bo w ich sercu nie było tego, co było w sercu Rahab. Prostej wiary. Zginęli. I Bóg do takich ludzi chce nas posłać. Do ludzi, gdzie otworzy się serce i zrodzi się wiara po to, by mogli być uratowani. Może tyle. Zapraszam, chciałem chwileczkę czasu spędzić.